Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na webinarze z cyklu Mistrzowie Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, jak w dzisiejszym świecie podejmować decyzje na podstawie bardzo skąpych informacji lub spekulatywnych scenariuszy. Obecna sytuacja wymusza ciągłe wymyślanie siebie od nowa, nieustanne eksperymentowanie i pracę w wersji beta. Czym jest projektowanie przyszłości? Na czym polega, jak działać w środowisku niepewności i czy przyszłość w ogóle można zaprojektować? O tym będę rozmawiać z moimi znakomitymi gośćmi, z Zuzanną Skalską, founding partner 360 Inspiration, co-founder Futures Thinking Group, współtwórczyni School of Form Uniwersytetu SWPS oraz z Rafałem Kołodziejem, który jest CEO Green Hat Innovation, co-founder Futures Thinking Group, a oboje są też twórcami najnowszego programu studiów podyplomowych na kierunku projektowanie przyszłości na Uniwersytecie SWPS. Ja nazywam się Agata Bisping i witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o projektowaniu przyszłości i chciałabym zapytać Was, czym w ogóle jest projektowanie przyszłości, czy w ogóle jest możliwe zaprojektować przyszłość? Zuzanno?
Właśnie w ogóle trochę zdefiniuję słowo projektowanie, bo projektowanie jest takim trochę żargonem, którego wiele osób w ogóle nie rozumie. Wszystko można zaprojektować, wszystko się po prostu najczęściej kojarzy się z czymś bardziej takim namacalnym, takim fizycznym. I to projektowanie tak samo z drugiej strony jest takim żargonem znowu korporacyjnym, że takie trochę nie do końca będzie to poważne, bo tak sobie to zaprojektujemy, to wszystko jest takie trochę banalne, trochę wiesz, takie trochę tak samo coś, co właściwie też nie może złapać. Ale i tutaj jak rozmawialiśmy sobie z Rafałem, stwierdziliśmy, że nomenklatura, którą się używa do projektowania przyszłości, powinna być zmieniona. I tak szukaliśmy w słowniku poprawnej polszczyzny, czym są te słowa, tak? Czym jest projektowanie, czym jest budowanie, czym jest kreowanie. I właściwie doszliśmy do wniosku, że chyba najlepszym słowem, które by najlepiej mówiło o tym, co robimy, to właściwie my tworzymy.
Czy da się w ogóle stworzyć przyszłość?
Oczywiście, że tak, ponieważ każdą decyzję, którą podejmujesz, to jest to, w jaki sposób tworzysz swoją przyszłość.
A gdzie to jest twórca i gdzie to jest tworzywo?
No widzisz, i to od razu nie mówmy od razu tutaj taki, wiesz, tak trochę spirytualnie, bo tutaj nie ma stwórcy czy twórcy. To jest pewnego rodzaju konstelacja zdarzeń, możliwości, otwarcia, wizji, intuicji, pewnego rodzaju desperacji, a może nawet i zawzięcia, może i charakteru. Bo wiesz, bo widzisz, jest, każdy z nas tworzy tą przyszłość małą albo dużą, tak? Jest to każde dziecko, które idzie do szkoły, buduje również, ucząc się swoją przyszłość codziennymi małymi rzeczami, których się nauczy. Ale jeżeli mówimy o, żebyśmy to trochę tak zawęzili, ten kadr, o którym rozmawiamy, my zajmujemy się tym tworzeniem, razem tworzymy z firmami, organizacjami i z zarządami ich przyszłość. Mhm. I tutaj właściwie bym powiedziała, że to otoczenie, o którym mówimy, otoczeniem jest organizacja firmy, organizacja instytucji, organizacja państwa, organizacja miasta, czyli mówimy o organizacji, tak, a nie mówimy po prostu indywidualnie projektujemy, czyli to tworzymy tą przyszłość dla pana czy dla pani X.
Ja bym jeszcze dodał jeszcze do tego wszystkiego, bo zobaczcie, bo jeżeli zaczynamy myśleć na jakimkolwiek związkiem frazeologicznym, który się kojarzy nam z przyszłością, to mówimy przewidywanie przyszłości. Tylko pytanie, czy my jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłość, skoro przyszłość jest nieprzewidywalna, a cokolwiek zrobimy, to tak naprawdę będzie oddziaływało, każda nasza decyzja, którą podejmiemy dzisiaj, będzie oddziaływała na tą przyszłość, tak? Czyli cokolwiek zrobimy, będzie dziełem związanym z przyszłością. Czyli tak naprawdę myśmy się też zastanawiali, czy projektowanie, czy tworzenie, ale tworzenie według słownika języka polskiego to jest powodowanie, powstawanie czegoś. Jeżeli podejmujemy jakąkolwiek decyzję dzisiaj, to znaczy, że ona ma konsekwencje w tym, że stworzy nowy byt przyszłości. Tak? I teraz dlatego my mówimy o tym tworzeniu przyszłości, bo najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej stworzenie, więc twórzmy razem tą przyszłość. Tylko pytanie, w którym kierunku tą przyszłość będziemy tworzyć?
Tak, bo jeżeli będziemy przewidywać tą przyszłość na podstawie już decyzji, które zapadły w przeszłości, no to nic nie będziemy już tworzyć, będziemy tylko to powielać.
Jasne. Macie na pewno wiele sprawdzonych metod i narzędzi związanych z tym, jak tworzyć przyszłość. Jednym z nich jest myślenie spekulatywne. I nawiązując trochę do definicji znalezionych w słowniku języka polskiego, spekulatywny ma bardzo jednak trudne, bym powiedziała, znaczenie, myśląc o tym, że jest to narzędzie, które ma pomagać tworzyć przyszłość przedsiębiorstwom, bo spekulatywne oznacza oderwane od rzeczywistości i abstrakcyjne. Jak myślenie spekulatywne może pomóc tworzyć przyszłość i jakąś wartość dla firm, instytucji, organizacji, które korzystają z tej metody myślenia spekulatywnego?
A zobacz, a spróbuj jeszcze inaczej pomyśleć. Jeżeli w słowniku języka polskiego jest napisane oderwane od rzeczywistości, u nas to się kojarzy oderwane od rzeczywistości, czyli kompletnie nienormalne, tak? A oderwane od rzeczywistości to jest oderwane od tu i teraz. Jak my możemy podejmować decyzje tylko i wyłącznie patrząc na tu i teraz, to znaczy, że zrobimy taki rollout, czyli takie rollout, jak to, czy pewnego rodzaju jakby w... No, takie delikatnie posuniemy się do przodu, tak? Ale tak naprawdę, żeby cokolwiek zrobić, to musimy wiedzieć, jaką mamy wizję, czyli gdzie zmierzamy, w którym kierunku zmierzamy. Ta rzeczywistość, zobacz, właśnie sobie zrobiliśmy taką paralelę z Zuzią, jeszcze przygotowując się do tego naszego webinaru. Jeżeli mówimy o żeglarzu, to żeglarz wie, gdzie płynie, tak? Ale jeżeli by wykorzystywał tylko i wyłącznie tą chwilę, czyli tą rzeczywistość, to wiatr go pcha w zupełnie innym kierunku. Ale on wie, w którym kierunku płynie, więc on halsuje po to, żeby dopłynąć do tego miejsca, do którego zmierza. Tylko pytanie, jeżeli mówimy o jakichkolwiek organizacjach, czy one wiedzą, do jakiego miejsca zmierzają? Bo najczęściej jest tak, że one halsują, ale nie wiadomo, w jakim kierunku.
No cały czas uważają, że czekają na ten wiatr. Jak mają boczny wiatr, to będą w bok. I to są tak zwane trendy branżowe. Tak? I tak samo wielu, bo mówię, naprawdę jest wiele firm, zadaje mi pytanie, pani Zuzanno, oczywiście my jesteśmy bardzo, bardzo, jak to jest słowo,
Specyficznym.
Jesteśmy bardzo specyficznym rynkiem. Bardzo mi się to podoba, bo każdy klient po prostu uważa, że jest tak specyficzny, że i bardziej specyficznego nie ma. I z tym specyficznością jest tak, że dla tej specyficznego rynku bardzo chcą, żeby nie mówić ogólnie, tylko o specyficznym rynku. Tak? Czyli jeżeli mówimy, mówimy o serach, to żebym przyszła i powiedziała o trendach, co się dzieje w serach. Tak? Czyli to jest właśnie to krótkowzroczność, czyli to jest dokładnie to dreptanie w miejscu, co ładnie nazywam Rafał, ponieważ to nie są trendy, to jest benchmarking. Czyli po prostu sprawdzasz status quo w swojej branży, bo to, co naprawdę jest dla tej branży innowacyjnym i może być, mówię tu spekulatywnie, tak, może być rozwiązaniem ich. Właśnie wyprowadzenie ich na zupełnie nowy horyzont, to jest zupełnie w tych branżach, których oni kompletnie nie biorą pod uwagę.
Jeszcze wiesz co, bo jeszcze wracam do tego spekulatywnego, to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli jest tak, że my rzeczywiście żyjemy w pewnym zamkniętym kręgu takich pojęć, które mamy oswojone i w pewnego zamkniętym kręgu poznawczym, no to żyjemy w pewnym świecie konkretów, przy ziemi bardzo mocno, drepczemy w miejscu, zastanawiamy się, co zrobić i tak dalej. I to spekulatywne ma jeszcze drugie znaczenie, poza oderwanym od rzeczywistości, czyli opartym na myśleniu abstrakcyjnym. Więc jeżeli to jest myślenie abstrakcyjne, to my w takim razie jakby próbujemy wyprowadzić człowieka z tego dreptania w miejscu, wprowadzić go na poziom abstrakcji i zejść potem na ziemię, mówiąc o tym: zobacz, świat trochę inaczej wygląda poza twoim garajdołkiem, wyprowadzamy go na pewnego rodzaju myślenie abstrakcyjne, wracamy potem do rzeczywistości, mówiąc o tym: halo, zauważ, nie widziałeś tego, co jest tuż obok ciebie, bo byłeś tak zamknięty w tym swoim schemacie myślowym, że nie potrafiłeś zauważyć czegoś obok. I teraz ja wracam do tego mojego ulubionego lema, że gdzieś największe odkrycia prowadzą przez absurd. My musimy wyprowadzić człowieka na myślenie abstrakcyjne po to, żeby wrócić do rzeczywistości, żeby on zauważył coś, czego nie widział przed sekundą.
Tak, to prawda, zgadzam się, ale jest to, podejrzewam, szalenie trudne, bo jednak każdy z nas lubi przebywać w sferze komfortu, w swojej bańce, lubi czuć się wyjątkowy, lubi czuć się specjalny, lubi też czuć się bezpiecznie, prawda? Specyficzny, przepraszam, to jest to słowo, tak? I każdy lubi czuć się bezpiecznie, czyli jakby nabywa już jakieś kompetencje, już się na czymś zna, już jest osadzony i nagle przychodzicie wy, cali w bieli i mówicie, pomyślmy abstrakcyjnie, jak można zachęcić ludzi do tego, żeby w ogóle zechcieli wybić się z tego swojego grajdołka, żeby zechcieli skłonić się ku temu, żeby zacząć myśleć abstrakcyjnie, wylecieć ponad ten poziom i zobaczyć coś więcej.
No właśnie, tutaj jest, wiesz co, i to, bo na samym początku powiedziałeś, że mamy swoje narzędzia i faktycznie tych narzędzi mamy wiele, ale też, że nie można, wiesz, sobie wyobrazić, że tymi narzędziami to będzie, wiesz, nożyczki, że to będzie lornetka, czy to będzie długopis, tak, bo tak uważamy za narzędzia. My po prostu mamy wiele różnych, dokładnie nazywamy to narzędzia, czyli różnych metod do tego, żeby rozciągnąć gumkę myślową, wiesz, ponieważ jeżeli tej gumki myślowej nie rozciągniemy, to wiesz co, jednym z takiej metody, którą oczywiście wszyscy znamy, jest metoda wychodzenia z tak zwanego pudełka, tak? Czyli musisz wyjść poza to, co cię ogranicza. Ale żeby wyjść, właśnie tutaj jest cała bardzo interesująca w ogóle dla mnie, bo dla mnie to było odkrycie, że żeby wyjść z tego pudełka, najpierw trzeba w ogóle zdać sobie sprawę, że człowiek siedzi w pudełku i trzeba zobaczyć, co cię w ogóle ogranicza. Czyli trzeba odkryć w ogóle to. I to jest właśnie między innymi tym, co robimy. I teraz jak na przykład tłumaczę moim studentom, w jaki sposób dokładnie zilustrować, powiedzmy, to inne myślenie, to jest to, że jeżeli jesteś w dużym mieście, gdzie jest bardzo dużo budynków i stoisz na parterze tego budynku, to widzisz tylko kawałeczek nieba, widzisz bardzo dużo, widzisz, nie ma świeżego powietrza, masz bardzo dużo ludzi, którzy się spieszą, są wszyscy anonimowi. Właściwie nie masz, właściwie czujesz się bardzo zagubiony. To jest dokładnie ten poziom parterowy, gdzie właściwie normalnie jest nasza dzisiejsza codzienna rzeczywistość. To jest dokładnie ten dzień, który po prostu cały czas jest, bo to, co się dzieje dzisiaj. I teraz wyobraź sobie, że bierzesz windę w takim wielkim, potężnym wieżowcu i wyjeżdżasz na 47 czy 50 piętro. Wychodzisz na dach. Czyli według systemów nawigacyjnych nie zmieniłaś położenia. Bo według systemu nawigacyjnego jesteś cały czas w tej samym miejscu, tej sama kropka w tym samym miejscu. Ale co zrobiłaś, bo stojąc na tym 50 piętrze masz 360 stopni, masz pełne niebo i patrzysz z góry. I to jest bardzo ładne to słowo, którego znowu, tak samo jak z tą spekulacją, nie można kompletnie przetłumaczyć na język polski. Anglicy nazywają to elevation of the mind. I dokładnie, bierzesz elevator, żeby zrobić elevation. Tak, czyli robisz to otwarcie, to coś, że możesz po prostu nagle otworzyć. Masz, to jest, u nas jest to, jest, my zawsze czekamy na ten moment aha, na ten moment to nie wiedziałem. Wiesz, i taki moment, o Jezu, o tym nigdy nie pomyślałem. I to są właśnie, czyli ta droga może być bardzo bumpy. Tak? To jest naprawdę, jest to wysiłek, czyli bo wchodzenie na górę jest, również nie musisz również wziąć windy, możesz wejść na górę. To jest wysiłek fizyczny i wysiłek tutaj bo to trzeba ćwiczyć umysł do tego, żeby tego się cały czas uczyć. A po drodze idziesz i cały czas uczysz się na nowo i oduczasz się starych rzeczy, bo oduczasz się starego myślenia.
Ta metafora bardzo do mnie przemawia, natomiast zastanawiam się, kiedy następuje ten moment, że ten ktoś decyduje się w ogóle wyjść z tego parteru i myśli sobie, a dobra, to jest czas, kiedy wziąć windę albo iść po schodach do góry. z waszego doświadczenia, kiedy następuje taki moment, kiedy wasi klienci i organizacje myślą sobie, okej, jakby trzeba się zwrócić być może ku takiej zmianie.
Agato, ja tylko jeszcze jedną rzecz dokończę, tą myśl, którą miała Zuzia, bo jeżeli przyjmujesz założenie, że ludzie tego nie chcą, to moim zdaniem to jest błędne założenie. Ludzie to chcą, tylko nie potrafią. Tak? To jest pierwsza rzecz. Tak?
Jasne.
Chcą się oderwać od tego tu i teraz. I teraz, jeżeli przyjdzie taki moment, że oni wiedzą, że nie wiedzą, to w tym momencie następuje taki moment poszukiwania metody na to, jak zrobić to coś. I teraz opowiem z perspektywy przykładu. Jedna organizacja społeczna, która teraz się do nas zwróciła po to, żebyśmy pomogli im odnaleźć właśnie ten port docelowy, że się tak wyrażę, mówi, jak rozmawiam z prezesem tej organizacji, on mówi, ja wiem, że my żyjemy w pewnym ograniczeniu poznawczym, wiem, że nie potrafimy wyjść poza pewien schemat, w którym funkcjonujemy, bo my operujemy w pewnym schemacie i wiem, że nie potrafimy tego, dlatego się do was zwracamy, żebyście nam pomogli przejść przez ten moment, żebyśmy sobie pozbierali różnego rodzaju klocki, zaczęli się zastanawiać, jak te klocki zrekonfigurować, jak zbudować nowy język porozumiewania się i rzeczywiście wyznaczyć sobie ten port docelowy. I to jest to, co Zuzia mówi.
Ponazywać, pamiętasz, Rafał?
Ponazywać.
Proszą nas, żeby im pomóc ponazywać to, dlaczego nie mogą znaleźć słów.
Teraz wracam do tego, dzisiaj miałem warsztat dokładnie mniej więcej w tym samym temacie z jedną organizacją, taką IT. Co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest znalezienie słów poza pewnym schematem poznawczym, w którym dzisiaj operujemy. Ten schemat poznawczy jest strasznie ograniczający. My ciągle funkcjonujemy, jak to mówił Kahneman, funkcjonujemy w pewnych heurystykach, w pewnych ograniczeniach poznawczych. Jeżeli funkcjonujemy w pewnych ograniczeniach poznawczych, to my się sami nakręcamy, że ta rzeczywistość jest taka, a nie inna. I teraz znalezienie innych słów, znalezienie innych treści do tego, żeby wyrazić rzeczywistość innymi słowami niż zwykle, jest bardzo, bardzo trudne z perspektywy ludzi, którzy przechodzą przez ten proces. Teraz wracam jeszcze raz do tego mojego lema. Ostatni raz obiecuję dzisiaj, ale Lem w kongresie futurologicznym mówił o futurologii odlingwistycznej, tak? Że nie może zaistnieć coś, czego nie będziemy potrafili nazwać, więc oni najpierw szukali nazw, a dopiero potem się zastanawiali, czy to może tak naprawdę zaistnieć. Więc z naszej perspektywy my szukamy trochę innych słów, innych nazw, innych pojęć i dopiero wokół tych pojęć zaczynamy budować nowe treści, nowe sposoby myślenia i te nowe sposoby myślenia kształtują od nowa rzeczywistość.
Myślę, że to jest świetne, to brzmi bardzo zachęcająco, ale z drugiej strony myślę sobie, że to jest też bardzo... Sprawia, że ludzie zachowują się bardzo ostrożnie, bo nikt nie lubi tak do końca zmian, nawet jeżeli czuje potrzebę zmiany, nawet jeśli wie, że jest moment, w którym potrzebuje wsiąść do tej windy, wyjechać na górę, to zanim zdecyduje się na wejście w ten cały proces, to jest jednak taka bariera, w której on mierzy się z niepewnością. Co więcej, spekulatywność oznacza, że krążymy wokół pewnych niewiadomych, pewnych założeń, pewnych hipotez, które możemy sprawdzić w działaniu.
W jaki sposób? Od razu ci tu wejdę ci w słowo, wiesz co, ale w tej chwili robimy w ten sposób, tak jakby myślenie o przyszłości, czyli to tworzenie przyszłości, wstawiasz to w taką tezę, że powinno być właściwie dla wszystkich i że wszyscy powinni właściwie pójść jak do kranu, odkręcić wodę, napić się i już myślą o przyszłości. I wiesz, mam wrażenie, rozumiem, że gdybyśmy mieli w ten sposób, gdyby tak wyglądał biznes, to byśmy wyglądali właściwie, cały biznes wyglądałby jak autobus w tak zwanym Wąchocku, czyli byłby szerszy jak dłuższy, bo każdy chce siedzieć przy kierowcy.
Nie, bardziej...
Dlatego mamy liderów. Tak?
Jasne.
Jeżeli mówimy, kto myśli o wizji, kto myśli o przyszłości, no sorry, ale to myślą tylko i wyłącznie te firmy, o których potem mówimy, o które są potem zauważalne, które potem wygrywają albo przegrywają, ale to są ci saperzy, którzy nie bali się podejmować ryzyka. To są ci, którzy brali na klatę decyzje, tak? Ponieważ uwierzyli w to, wiedzieli, że będzie i oni od razu ostrzegają, że wiatr jest silny, ale mamy słuszny cel, tak? Czyli dlatego nazywamy ich również przywódcami.
Ja jeszcze jedną rzecz pociągnę, tą myśl, bo to jest tak. Jeżeli wszyscy się zgadzamy, że walczymy z niepewnością, nie lubimy tej niepewności, tak? A świat jest niepewny i będzie coraz bardziej niepewny. I ludzie zauważyli już, że rzeczy, które kiedyś nadawały im sens, nadawały im pewność, czyli pewnego rodzaju metody, którymi do tej pory rozwiązywali problemy, nie działają. Skoro nie działają, to wprowadza w niepewność. I teraz jest kwestia tego, czym my zastąpimy słowo niepewność. Jeżeli będziemy próbowali zastąpić pewnością, to niestety nic się nie uda. Tak? Możemy słowo niepewność zastąpić tylko i wyłącznie pozytywnie możliwościami. Więc tak naprawdę trzeba było nazwać sobie dziesiątki tych możliwości, czy kilka możliwości, wybrać, przetestować, sprawdzić, czy one działają. Więc jeżeli byśmy w miejsce niepewności nie wstawiali pewności, ale możliwości, to zaczynamy szukać tych możliwości. I gdzie szukamy tych możliwości? Tak naprawdę możliwości szukamy wszędzie, a najlepiej poza twoją branżą. To jest pierwsza podstawowa zasada. Znaczy, jeżeli zaczynasz szukać tych możliwości, patrząc na swoją bezpośrednią konkurencję, to ich nie znajdziesz. To jest pierwsza rzecz. To trzeba szukać dalej. Mhm. Więc jak zaczynamy szukać tych możliwości, to zaczynamy szukać je zupełnie w innych branżach. Jak zaczynamy szukać w innych branżach, to zaczynamy rekonfigurować te... Zobaczcie, tutaj jest taka możliwość, tu jest taka możliwość. Zaczynamy myśleć, rekonfigurować to, wprowadzać na poziom abstrakcji, nazywając szereg możliwości, ale potem jest na następne pytanie, które się za tym rodzi, jak sprawdzić, która z tych możliwości jest tak naprawdę tą, na którą powinniśmy obstawić. No i tutaj już jest kwestia pewnego rodzaju jakby prototypowania, weryfikacji, sprawdzania, jak najtaniej, jak najszybciej zweryfikować, czy to, co obstawiamy, jest w ogóle możliwe do realizacji. I tutaj się metody projektowe pojawiają, tak? Ale tak naprawdę to my tworzymy tą przyszłość, czyli podejmujemy decyzję, obstawiamy coś i sprawdzamy sobie, czy tak naprawdę to zadziała, czy nie zadziała w rzeczywistości.
Okay. No wiesz, to jest dokładnie właściwie w jaki sposób Hiszpania, Francja, Holandia i Wielka Brytania odkrywały po prostu nowe lądy, tak? To jest taki, że trzeba po prostu mieć coś w sobie, co jesteś ciekawy tego, czego nie znasz, masz taki, gdzie jest ta terra incognita, tak? Dla ciebie jako dla firmy i wydaje mi się, że To są te interesujące kierunki dla firm. Zresztą polecam Państwu, jeżeli ktoś jest zainteresowany na przykład czytaniem, jest to parę, chyba 10 lat temu w International Journal of Design, bardzo dobry jest napisany, bardzo dobry artykuł Navigating the Innovation Matrix by Stephen Kiffin i Paul Gardin, czyli Navigating the Innovation Matrix. I dokładnie tam pokazują, że są trzy horyzonty i to polega na tym, że firma, o czym opisuje Steven i Paul, że nie chodzi o to, żeby firma cały czas była w tym stanie abstrakcji, ale chodzi o to, żeby wyrobiła w sobie pewnego rodzaju nawyk, że w momencie, kiedy czuje, że już, że potrzeba, potrafią na to 50. piętro abstrakcji wjechać, pomyśleć i mogą znowu zjechać w dół i implementować to, bo rozumieją, co to znaczy daleki horyzont, wiedzą, co to znaczy prototypowanie i konceptualizacja tych prototypów i również badanie, patrzenie, szukanie na potrzeby, rozwiązywanie potrzeb naprawdę, ale to wszystko znajduje z innej perspektywy patrzenia. Czyli dopiero potem, jak to wszystko przejdziesz, dopiero wtedy możesz po prostu mieć business unusual i wtedy patrzeć, czy po prostu na tym zarobisz, ale zawsze będziesz ten pierwszy, zawsze będziesz ten inny, tak? I tutaj jest to, że wiele firm wycina dokładnie ten cały odcinek, ponieważ to jest lukratywne, bo to jest inwestycja, tak? I właśnie to słowo inwestycja jest bardzo kluczowa w języku polskim, bo my nie mamy inwestycji, my mamy najczęściej wydawanie pieniędzy. U nas się wydaje, tak, w Polsce się wydaje pieniądze, a nie inwestuje pieniądze. I najczęściej jest dokładnie to, żeby zrobić jak najtaniej, zrobić najtańszą przetarg, tak, czyli wybrać z przetargu coś najtańszego, coś, co właśnie, i teraz jest to. I tu nie, bo tu nie chodzi o to, czy to jest drogie, czy nie, ponieważ procesy są, to jest czas to pieniądz, tak? Ale również firma musi zdać sobie z tego sprawę. I tutaj mówimy teraz o poziomie świadomości, bo nie możemy mówić o przewidywaniu, o prognozowaniu, o budowaniu, o projektowaniu czy tworzeniu przyszłości, jeżeli nie mamy świadomych ludzi, którzy z nami pracują. Bo jeżeli przychodzi do ciebie beton, no to beton wyjdzie, tak? Czyli będzie pokazywał tylko pozory, tak?
A jeszcze, mogę Agato, jeszcze jedną rzecz, jakby dokończę, bo ta metafora bardzo mi się spodobała, którą z Zuzią, ja wiem, że metaforycznie, ale potem zejdę trochę na ziemię, bo metafora tych statków, to ileś tych statków trzeba wysłać, no w porcie nie ma odpowiedzi, jakby to statki stały w porcie, to w ogóle nie ma żadnej odpowiedzi, więc ileś tych statków trzeba wysłać i teraz gdzie je wysyłać, jak je wysyłać, zauważcie, że jest takie stwierdzenie, że innowacja to jest sztuka dokonywania szczęśliwych odkryć, tak, jeżeli to jest sztuka dokonywania szczęśliwych odkryć, to w takim razie ileś tych koni trzeba obstawić, powiedzieć sobie, dobra, no my wierzymy w te konie, obstawimy je, zaczniemy tworzyć wokół nich przyszłość, część z nich upadnie, jakby nie będzie ich, ale część może zakiełkować, część pojedzie dalej. I teraz cały bajer polega na tym, taka firma, którą ja uwielbiam, już nie będę pokazywał jej nazwy, nie będę tutaj mówił, ale jak pierwszy raz do nich pojechałem, duża, duża firma, jak pierwszy raz do nich pojechałem, to mówię tak, no miałem wrażenie, że tak naprawdę firma to jest na dwóch, trzech nogach stoi, oni stoją na 100 nogach, tak? Na 100 nogach, z czego prawdopodobnie 3 czy 5 będzie sukcesem, ale tak naprawdę jakby ciągle inwestują w kolejne 100 nóg i tak dalej. I mówiąc o tym, że oni obstawiają bardzo różne konie i nagle się okazuje, że te, które konceptualnie, bo to też jest bardzo istotne, konceptualnie wymyśliliśmy kierunek fantastyczny, idźmy w to. To po roku jest wielki sukces, ale jest sukces w innym miejscu, niż myśmy go wymyślili. Tak? To jest niesamowite. Więc tak naprawdę to jest ciągłe tworzenie możliwości, ciągłe tworzenie nowych rzeczy. I teraz cały bajer polega na tym, że tej niepewności, to my powinniśmy, nie powinniśmy się bać jej, tylko powinniśmy ją polubić. To jest pierwsza podstawowa rzecz. I ciągle pracować z możliwościami, ciągle pracować z niepewnością i ciągle obstawiać pewne konie, któryś z nich zadziała.
Startupy na przykład pracują tylko i wyłącznie z niepewnością i w jaki sposób startup się kojarzy wszystkim tylko i wyłącznie, czyli właściwie jak jedyna innowacja, jaka istnieje, to tylko tam, gdzie są startupy.
Jasne, dla mnie jakby bardzo czytelne są te informacje, że kompetencje, które potrzebne są do tego, żeby pracować ze zmianą, mają głównie liderzy i ludzie, którzy mają i wizję, i misję, i którzy skłonni są zaryzykować, bo wiedzą, że na szali tego ryzyka mogą zyskać dużo więcej niż jeśli zostaną w miejscu, w którym są. No ale tutaj mogę zadać pytanie o to, skąd brać takich liderów, bo to trzeba jednak cofnąć się krok o krok, żeby zastanowić się, skąd w ogóle brać ludzi, którzy są na tyle światli, na tyle inteligentni, na tyle też skłonni podjąć ryzyko, ale nie ryzykanccy, żeby podejmować się stawiania hipotez, weryfikacji, że mają na to przestrzeń i czas. Ale to pewnie jest jakby zupełnie inny wątek.
Od razu ci odpowiem, nie na studiach MBA, wiesz? To jest Master in Business Administration. To są administratorzy, którzy się tam uczą, ale tych liderów jest cała masa. Im trzeba w jakiś tam sposób pomóc, tak? Są ludzie, którzy tworzą coś i zawsze kolejne stworzenie nowych rzeczy, jeżeli nawet jest sukcesem, to się wypłaszcza w pewnym momencie. I teraz tym ludziom trzeba pomóc po prostu wskoczyć na nowego konia, na nową ideę, pokazać im, pomóc im ponazywać wizję. I teraz cały bajer polega na tym, że ci ludzie bardzo często chcą, tylko nie potrafią. Oni chcą, oni biegają w kółko i zaczynają się zastanawiać, kurczę, no w którym kierunku, co zrobić. Czuję pewnego rodzaju ograniczenie poznawcze. Jeżeli są świadomi, to czują to ograniczenie poznawcze. No i teraz, jeżeli wiedzą, że nie wiedzą, to jest fantastyczne poletko dla nas.
I to jest moment, w którym możecie się spotkać i w którym pomagacie odkryć to, czego nie wiedzą, albo przynajmniej znaleźć się w tych obszarach, w których mogą poszukiwać dalej.
Przywódca to się wyczuwa na odległość, wiesz, bo to jest pewnego rodzaju state of mind. Wiesz, to widać po prostu, w jaki sposób zadają pytania, widać jak są ciekawi, widać jak łączą różne inne kuleczki, wiesz, i czasami dla mnie to jest wtedy, ja to nazywam wtedy, że to taki prezes, nie prezes. Wiesz, że tak jakby po prostu, bo taki, wiesz, taki wyciosany, wiesz, z takiego drewienka prezes, to jest takim standardem, tak? Bo wiesz, że zawsze jest taki sam, tak? A taki właśnie prezes, nie prezes, który dokładnie potrafi, wiesz, nagle okazuje się, wiesz, że wyobraź sobie, że czyta książki na przykład, to jest dopiero fenomen prezes, wow. Wiesz? Okazuje się, że chodzi do teatru, to jest dopiero fenomen prezes, rozumiesz? I tu są takie, wiesz, kwiatki, które pokazują, wiesz, że tu nie chodzi o tą wizję i misję firmy, bo to jest zupełnie co innego. Odłóżmy te sprawy takie, wiesz, takie te korporacyjne czy biznesowe. Chodzi o to, rozumiesz, że masz pewnego rodzaju te wizje i misje, które są napisane i to tworzy podstawę twojej firmy, ale ty musisz również mieć wizję, jak to odświeżyć. Tak? Czyli ty musisz mieć tego te zmysły. I wydaje mi się dokładnie, że nowi liderzy, to nieważne, czyli dokładnie to, co Rafał powiedział, nie znajdziesz na różnych, wiesz, wielkich uczelniach, czy na wielkich kursach, wiesz, czy głośnych, czy sławnych, czy drogich, ale to jest charakter.
Jasne.
I to trzeba pielęgnować i to powinni również znajdować, wiesz, swoi, właśnie na tym polega, i na tym również polega przywództwo jako w firmie, że potrafisz znaleźć charaktery w swojej organizacji, które są, rozumiesz, mają skrzydła, nie czują, rozumiesz, tego ograniczenia, ale mają pewnego rodzaju lojalność, czyli wiesz, że jak otworzysz im tą klatkę, to wiesz, że oni będą po prostu poszukiwać te terra incognita, odkrywać i będą przychodzić, tak? Ale widzisz, otwarcie klatki, to też tutaj mówimy nawet nie o świadomości, to mówimy o mentalności, bo jak to? Ja mu dam wolność, a ja go muszę widzieć i sprawdzać, więc słuchaj, to jest bardzo, o tym, o czym my rozmawiamy, czyli w materii, w której my pracujemy, jeżeli chodzi o tworzenie przyszłości, słuchaj, my mamy tysiące strażników przeszłości, tak? Z którymi przechodzimy z Rafałem bardzo, bardzo specyficzne rzeczy i to każdy klient jest inny, bo to jest, no jak wiesz, jak choroba, każda inna, każdy reaguje na to inaczej, żeby na końcu postawić diagnozę, jak my możemy wam pomóc.
Jasne, to jest bardzo ciekawe to, o czym mówisz. Wydaje mi się, że też ta mentalność lidera i to, jak jest kształtowany i to, że wskazujesz, że lider to jest osoba, która korzysta z dóbr kultury i z oferty kulturalnej, jest dosyć interesujące, bo poza tym, co Rafał powiedział, że o innowacji, to myślę sobie, że innowacja powstaje też na styku różnych dziedzin i dyscyplin i że właśnie moment, w którym jesteś w stanie zobaczyć to, jak działa branża żywnościowa, ty pracujesz w branży metalurgicznej, to są pewne paralele i analogie, które możesz odnieść, albo wręcz przeciwne, pewne kontrasty, które tobie pozwalają uwypuklić jakiś sens, który jest istotny dla twoich działań. Mamy tutaj pytanie od naszych widzów. Pan Maciek pyta, jakie umiejętności mogą ćwiczyć projektanci, żeby być dobrymi przewodnikami w niepewnej przyszłości?
Uczyć się pracować w zespole. Czyli nie być strzelcem
solo.
Bo strzelce solo, sorry, ale to jest bardzo lata 80., 90. i 2000. Tak kiedyś było, tak? Teraz niestety solo nic nie zrobisz. Nie ma, nic, nie ma.
Rafale?
Co, w zespole to jest jedna rzecz. Druga rzecz to w różnych zespołach, z różnymi ludźmi, w różnych konfiguracjach. Tak naprawdę jakby ciągłe wystawianie się na różne konfiguracje. A trzecia rzecz to jest taka, nawet jeżeli cokolwiek zauważycie, tak bycie tak ciekawym świata, jeżeli złapiemy jedną myśl, drugą, trzecią, czwartą, to zacząć się zastanawiać, jak je przekonfigurować i jak zbudować na tym nowe rozwiązanie, jak stworzyć nowe rozwiązanie na tym. Teraz to jest pewnego rodzaju umiejętność, bo u nas jest departament, tak, w firmie jest ten tak zwany departament przyszłości, który tam pod Zuzią, razem z Zuzią współpracuje. Co dziewczyny w departamencie przyszłości potrafią robić fenomenalny research. Jakby naprawdę, jakby dajemy im temat, jedna myśl,
No tak, ale Rafał, fenomen polega na tym, że to jest team, który jest każdy z innej parafii, tak? I tak. Ponieważ właśnie, że to jest team i że każda osoba ma inne pasje, ma inne zainteresowania, przychodzi z innym backgroundem, że razem znaleźli pewnego rodzaju eter, w którym funkcjonują, tak? I w tym momencie, wiesz, dziewczyny się, bo akurat to są dziewczyny, dziewczyny intuicyjnie porozumiewają się spojrzeniami, wysyłają e-mail i otwierając go samym wzrokiem potwierdzają wiele rzeczy, tak? Czyli jest to pewnego rodzaju konstelacja charakterów, umiejętności pracy w zespole. Także Maćku, ja tutaj
ci jeszcze dokończę tylko jedną myśl. I następna rzecz, która jest bardzo interesująca, bo to Zuzia tutaj tak przeszkoliła dziewczyny, że one są wyczulone na wszystko. Na wszystko. I tak naprawdę, tak jak to Zuzia mówi, nie wiem po co mi to, ale tak, ale lubię wiedzieć. Więc tak naprawdę ciągłe wysyłanie inspiracji wzajemnych sobie, ciągłe dyskutowanie na ten temat, ciągle mamy ileś tych kanałów na Slacku, sygnały zmian, znowu następne, a zobaczcie, a może to będzie interesujące, a co z tym możemy zrobić i tak dalej, w kółko jakby przepracowywanie rzeczy, które się dzieją na świecie.
Naprawdę bardzo ważna jest rzecz, żeby nie tylko jeździć, bo naprawdę na tygodniach designu nie znajdziecie przyszłości. Na tygodniach z designu znajdziecie po prostu design, czyli po prostu to, co już projektanci prototypują i pokazują.
Ale gdzie znajdą przyszłość?
Pojedź do sklepu, popatrz, co się dzieje na różnych konferencjach, teraz są te możliwości, popatrz, co się, poczytaj opiniotwórcze, gazety biznesowe, poczytaj różnego rodzaju książki. Naprawdę, ja mam tak różne i ostatnio jestem zafascynowana książką Think Like a Monk, która pokazuje, w jaki sposób inaczej myśleć, tak? Bo stwierdziłam, że ja też się muszę zmienić, ja wewnętrznie, bo też w którymś momencie człowiek przychodzi do takiego momentu, że może ja potrzebuję też wewnętrznej zmiany. Bardzo mi naprawdę Jay Shetty jest fantastyczny pod tym względem. I wiecie, i to jest takie, no właśnie, także cały czas z nieoczywistych źródeł czerpać wiadomości. Ja mam naprawdę dla mnie moim absolutnym złociutkim jest cały mój network. Czyli po prostu mam w moim LinkedInie, w Facebooku, mam tak cudownych ludzi, którzy dzielą się tak cudownymi różnymi wiadomościami, które dla mnie są czasami absolutnym dokładnie awakeness. I czasami wrzucają jedno zdjęcie, które są na przykład z ich procesu pracy z jakimś podpisem. I w tym momencie dla mnie to jest, ja mam wyczulenie na to, okej, czyli ta firma nad tym pracuje, tak? I w tym momencie dla mnie uruchamia się cała maszyna, efekt domina, czyli jeżeli ta firma o tym w tej chwili już myśli, to co może być tego potem efektem?
I wysyłka do nas.
Czyli podsumowując tą wypowiedź dla pana Macieja, uczymy się pracy w zespole, uczymy się pracy w różnorodnych zespołach, w różnorodnych konfiguracjach i jesteśmy otwarci na szereg zmian, szereg horyzontów, które pojawiają się w bardzo różnych branżach, dziedzinach i książki i lektury, tak, też z bardzo różnych dziedzin, niekoniecznie tych, które są najbliższe ciału.
Sztuka dokonywania szczęśliwych odkryć. Trzeba się wystawić na wiele bodźców, żeby coś znaleźć.
Okej, mamy kolejne pytanie od pani Mai. Czy każda firma powinna mieć Departament Przyszłości? Swoją drogą jestem zachwycona tą nazwą, Departament Przyszłości. I jak w ogóle testować różne wizje swojej firmy i nie wypalić wszystkich swoich zasobów doszczętnie?
Nie każda firma. Nie. Bo to jest dlatego tylko właściwie departament, jeżeli ktoś nazywa to Departament Przyszłości, to najczęściej on jest za windą, koło toalety, prawo. Czyli już wiadomo, że go nikt nie może znaleźć i nie wiadomo, jak ktoś, co oni tam robią.
Rafał, co ty na to?
U nas jest przed toaletą.
Jest Departament Przyszłości.
Jest to przed toaletą, tak. Jest, no więc przede wszystkim departament, nie, to tylko naprawdę wielkie, potężne koncerny mają coś takiego, ale wiecie co, wielkie koncerny mają również w zarządzie, teraz uwaga, w zarządzie mają osobę, która jest member of the team, czyli board member, który jest odpowiedzialny za design, tak? Czyli w tym momencie masz pana od marketingu, pana od sprzedaży i pana od designu. Tak?
Pana od marketingu już nie ma, wiesz?
A no tak, bo już faktycznie pan od marketingu zaczął po prostu w tej chwili ustępować, bo w tej chwili dokładnie, no mamy zupełnie inne myślenie. Mamy w tej chwili nawet głównych vice president of innovation bije w tej chwili na łeb na szyję, Vice President of Cyber Attacks, tak? Czyli to w tej chwili przechodzą w tej chwili, to, czyli jakich masz zarządzających, taka jest twoja firma. Czyli jeżeli masz pana od marketingu w firmie, który dokładnie myśli, że zakładając departament przyszłości, to wyjdzie daleko, nie, no po prostu stworzy fantastyczne pozory. Tak, to jest świetne marketingowe, bardzo będzie robił prawdopodobnie branżowe raporty o trendach. Tak?
No, jeszcze dokończę, skonkretyzuję. Moim zdaniem nie potrzeba w ogóle tego. My tak naprawdę, dziewczyny się u nas nazwały Departamentem Przyszłości, bo pracują z Zuzią na co dzień, ale dlatego, że ciągle, że nasza praca polega na ciągłym zbieraniu sygnałów, zmian, w ogóle z wszystkich rzeczy. Nie wiem po co mi to, ale lubię wiedzieć. Taka zasada. Jak agencja trochę prasowa i trochę przetwarzanie tego wszystkiego. W firmach to nie jest potrzebne tak naprawdę. W firmach potrzebne jest otwarcie na inne sygnały i od czasu do czasu zasilenie się pewnego rodzaju treściami zewnętrznymi i przepracowanie tych treści zewnętrznych.
Myślę też, że pewnie taka świadomość, że potrzebna jest aktualizacja, nie? Tak jak system wyświetla w komputerze, czy update'owałeś system?
To też moja rola, właśnie nasza rola również dla wielu, wielu firm, które mam, co się ładnie tak nazywa po agencyjnemu, nazywa się to obsługuje, ale to tak, do których pracuję dokładnie już ponad 10 lat, ale regularnie dokładnie cały czas przywożę te food for thoughts, czyli cały czas teamy, które zajmują się całym R&D w firmie, cały czas są up to date.
Zobacz, Zuzia, co fajnie Agata teraz powiedziała, czy update'owałem system, nie? Ale ten tak. Mentalny system.
Dokładnie, ale to też jest, ja odbijam do twojego lema moim Dukajem, bo to dokładnie są słowa Dukaja z jego powieści. No, także go for it. I mam pytanie jeszcze od pani Agnieszki. Czy taki proces projektowania przyszłości może mieć coś wspólnego, i teraz ja tutaj werble i drżę, z design thinking?
Nie.
Ale dlaczego? Bo teraz, ja powiem dlaczego, bo to jest, nawet jeżeli sobie wpiszecie państwo, wpiszcie sobie futures thinking versus design thinking. Design thinking jest procesem optymalizacyjnym, bo tak naprawdę wychodzimy od potrzeb, definiujemy potem wszystkie rzeczy związane jakby z potrzebami, potem insighty, potem idziemy do prototypowania i tak dalej, i tak dalej. On ma charakter optymalizacyjny. Futures thinking ma charakter dywergencyjny, a nie optymalizacyjny, czyli nie jest konwergencyjny. Na samym końcu nie dochodzimy do jednego rozwiązania, tylko do szeregu różnych rozwiązań, tak? I dopiero potem możecie w ramach tego rozwiązania włączyć elementy design thinkingu, tak? Czyli de facto tutaj myślimy rozszerzająco przy projektowaniu przyszłości, przy myśleniu, generalnie dywergencyjnie myślimy, tworzymy różne możliwości. Design thinking na koniec ma jeden cel i nastawienie na użytkownika. To jest inny proces.
Zuzia, chcesz coś dodać? Chciałabyś coś dodać?
Powiedziałabym, żeby tutaj dobry cytat zrobić, po partnerce Pentagramu, która powiedziała, pani, która jest partnerem w firmie Pentagram, powiedziała, że design thinking isn't bullshit. Bo to jest dokładnie, powiem państwu szczerze, ja tu jestem wszystkim, design thinking nie jest designem. To jest proces optymalizacyjny, to jest właściwie coś w rodzaju, co, przepraszam, a tu będę może trochę kontrowersyjna, to jest coś, co korpo uwierzyło, że jednym, i tutaj uwaga, warsztacikiem, tak, z jakimiś konsultantami, przyczepiamy sobie kolorowe postciki, napiszemy sobie flamastrami na flipchartach i zrobimy sobie fajne focie, jacy to my jesteśmy innowacyjni. Ale potem kończy się dzień i potem następnego dnia wracają, mówią, no w końcu będziemy coś normalnego robić i otwieramy sobie nasze Excele, tak? I to jest ten design thinking, to jest to, co zostało strasznie spłaszczone, ponieważ design thinking jest bardzo, to tak samo jest mindset, bo to pozwala nie designerom, bo na tym polega również ta definicja IDEO, czyli to pozwala osobom, które nie są kreatywne z zawodu i nie pracują w kreatywnym zawodzie, popatrzeć na inne dojścia do rozwiązania problemu, właściwie z innych perspektyw spojrzenie na problem. No. I to jest właściwie metoda design thinking, ale ona nie eliminuje współpracy z projektantem.
Jasne. A ja mam teraz taką prośbę. Rafale, coś jeszcze chciałeś dodać, tak?
Chciałem dodać do tego wszystkiego, bo ja tylko powiem z perspektywy doświadczenia, bo ja myślę, że tym całym design thinkingiem, takim w cudzysłowie, czy jakkolwiek, ja się zająłem paręnaście lat temu, nie wiem, 14 lat temu, czy ileś tam przeczytałem, mówię, ale fajne, cudowne i tak dalej. Ileś tych projektów zrobiłem. Potem prowadziłem swoje studia projektowe, czyli projektowanie usług, które jest w oparciu o pewną metodę i ciągle mi czegoś brakowało, że tak naprawdę, jak mam nastawienie na użytkownika, w design thinkingu jest to human-centered approach to innovation, tak? Czyli cały czas myślenie z perspektywy użytkownika, to mi ciągle czegoś brakowało. Ciągle czegoś brakowało, bo tak naprawdę się nastawiałem na tego użytkownika. Nawet jeżeli ja jasno zdefiniowałem potrzeby tego użytkownika, to ciągłe nastawienie na tego użytkownika prowadziło do procesów optymalizacyjnych, nic więcej, tak? I w ramach tego wszystkiego, ja pamiętam, jak spotkałem Zuzię pierwszy raz paręnaście lat temu już chyba, nie? Jakoś tak, i ja mówię, kurczę, coś w tym jest. Myślenie z perspektywy przyszłości. No bo cokolwiek ja zacznę dzisiaj robić, to tak naprawdę będzie miało rezultat za chwilę. I to nawet zanim to wdrożę, będzie rok, dwa lata i tak dalej, to już mi się świat zmieni. Więc
to
już jest w ogóle, wszystko się zmieni. Więc tak naprawdę, jak zaczęliśmy myśleć z perspektywy przyszłości, to te wszystkie procesy nam się pootwierały. Te takie klasyczne design thinkingowe procesy pootwierały się na nowe możliwości. W procesach design thinkingowych jednak one były bardziej optymalizacyjne. One też są, ja nie mam takiego radykalnego podejścia jak tutaj Zuzia, one też są wartościowe, ale to nie to.
Tak, ja mam inne doświadczenie z design thinkingiem, dlatego tak, ja jestem radykalna tutaj, ja już mam dosyć design thinking. Tym bardziej, że pracuję w design thinkingu od 2000 roku, więc dlatego może. Dla mnie to jest po prostu design thinking, był momentem i to jest to, co myśmy nazwali tutaj z moimi kolegami w Holendrami, że to był moment, w którym zaczęliśmy my jako projektanci otwierać nasz mindset, że nie musimy być projektantami od czegoś, czyli projektantami od odkurzaczy, projektowaniu od nart, projektowaniu od lamp, projektowaniu od krzeseł, projektowaniu od folderów czy książek. Czyli możemy być projektantami procesów, projektantami, którzy projektują na przykład miasto, żeby na przykład nie sikać, albo projektujemy parki, gdzie kobiety wieczorem nie boją się przejść, tak? Czyli projektujesz inne rzeczy, które nie są tak materialne i takie oczywiste i w tak masowym.
Myślę, że bardzo fajnie podsumowuje tutaj to wypowiedź naszego widza, pana Pawła, który napisał, że projektowanie przyszłości to przede wszystkim innowacje społeczne. Tego nam najbardziej brakuje. Trzeba umieć integrować innowacje społeczne i innowacje technologiczne. I to jest trochę to, o czym ty mówiłaś teraz, Zuzia, że projektujemy miasta tak, żeby kobiety nie bały się wyjść nocą, żeby nie sikać w miejscach publicznych, albo stwarzamy takie warunki, żeby można było sikać, ale nie tak, żeby komuś to... Tak.
Ja bym powiedział jeszcze krok dalej. Nie tylko innowacje społeczne, ale tak naprawdę transformacja społeczna, tak? Jakby, bo projektujemy po coś. Innowacja społeczna nie jest wartością samą w sobie, ale rzeczywiście pozytywna transformacja społeczna i pozytywny wpływ na ludzi, na dużo szerszy system, ekosystem niż tylko i wyłącznie użytkownika, to jest to, absolutnie.
Jasne. Tutaj jeszcze mamy...
Agato, dodam jeszcze, bo my bardzo wymagamy od naszych respondentów, klientów, z którymi pracujemy, o to, że my musimy naprawdę uczyć się, oduczać się i uczyć się na nowo. I w momencie, jeżeli widzisz to, że taka jedna firma, druga firma, trzecia firma, czwarta firma, instytucje, miasta zaczynają naprawdę uczyć się i oduczać się, to masz również pewnego rodzaju, również ja tutaj znowu wspomnę ten efekt tej kostki domina, że w jakiś sposób również zaczynają ludzie być bardziej świadomi. Czyli jasne, oni to eminują tym do swoich znajomych, eminują również tą świadomością na swoją rodzinę, na swoje dzieci, czyli zaczynają, to się zaczyna naprawdę, to przechodzi, to jest budowaniem innego społeczeństwa.
Innej
mentalności, bo budujesz to w tej sferze biznesowej.
Jasne. Tutaj właśnie pani Maja, która wcześniej pytała o Departament Przyszłości, dopytuje, jak w takim razie precyzyjnie określić, co nas czeka w przyszłości i jak się na nią przygotować?
Trzeba być na nią otwartym. Najbardziej precyzyjne, co mogę powiedzieć.
Znaczy, przyszłość nadejdzie, po prostu. Nie? Ale najlepiej ją stworzyć.
Nie ma jednych drzwi z napisem przyszłość i nie ma numerku, który można, albo slotu na przejście przez te drzwi. Przede wszystkim jest wiele różnych przyszłości. I to jest właśnie właściwie mottem, którym pracujemy z Rafałem, żeby pokazać naszym klientom, że jest tak dużo przyszłości, jak dużo oni mają możliwości do wyboru. Czyli na jaką możliwość wybiorą, taka będzie ta przyszłość, bo patrząc sami po nas, no równie dobrze mogłam przecież pójść do szkoły zawodowej, mogłam pójść do technikum, mogłam pójść do liceum, a mogłabym nigdzie nie pójść. Czyli w tym momencie moja przyszłość wyglądałaby w każdym z tym wyborze, który miałam, byłaby zupełnie inna. I to jest, właściwie to jest tak jak Paulo Coelho, za każdym razem po prostu sięgać do kieszeni i patrzeć, czy mam biały, czy czarny kamyczek i po prostu słuchać tej swojej intuicji, bo intuicja okazuje się, bo w Financial Times holenderskim ostatnio zarządzający różnymi firmami byli poproszeni o to, żeby podać konkretne narzędzia, w jaki sposób teraz, z jakimi narzędziami najlepiej w tej chwili przejść przez ten cały kryzys, który będzie trwał jeszcze bardzo kilka lat, na pewno tu spodziewają się jakąś dekadę. I jednym z narzędzi dokładnie była intuicja, żeby po prostu być wyczulonym, takie te czułka mieć i tą intuicją troszeczkę bardziej umieć, jej po prostu umieć posłuchać.
Jasne, intuicja to też jest ostatecznie suma doświadczeń, prawda? Jakby to pozwala cię gdzieś tam kanalizować.
Zobaczcie, ja tylko nie wiem, czy to brzmiało bardzo istotnie. Moim zdaniem nie możemy się przygotować na przyszłość. To znaczy, po pierwsze, nie ma jednej przyszłości, tylko jest wiele tych przyszłości. I tak naprawdę to, co Zuzia powiedziała, wybrać swoją przyszłość i ją stworzyć. I to jest klucz, nie? Jak będziecie czekać, to się nie doczekacie. I tyle.
Tym podsumowaniem chciałabym podziękować Państwu za obecność na naszym webinarze, Rafałowi i Zuzi za obecność i za Wasze odpowiedzi i zapraszam Państwa na kolejne spotkania w serii Mistrzowie. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc. Życzymy bardzo dobrych świąt i dobrych wyborów na przyszłość.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.